kiedy słyszymy słowo marketing, no, wiele osób powie, no, generalnie wiadomo, o co chodzi. Ale kiedy powiemy o marketingu osobistym, personalnym, kiedy słyszymy coś takiego jak marka osobista, no, myślę, że wiele osób zaczyna się zastanawiać nad tym, to jaki to wymiar marketingu i czy my ten temat dobrze rozumiemy, ten, no i być może jeszcze jakieś inne obszary, o których dzisiaj będziemy rozmawiać z moim gościem, z Justyną Kopeć, specjalistką, ekspertką właśnie w temacie personal branding, czyli marka osobista, ale nie tylko. Myślę, że o tym będziemy rozmawiać. Witam Cię, Justyno, bardzo, bardzo serdecznie.
Witaj serdecznie również Krzysztofie.
Justyna wystąpiła jako nasz gość specjalny w naszym programie abonamentowym, gdzie właśnie mówiła o marce personalnej, osobistej i no, było to bardzo ciekawe wstąpienie. W związku z tym zaprosiłem Cię, Justyno, też do naszego studia tutaj, żebyś podzieliła się z widzami i słuchaczami kanału YouTube na tematem, co do którego myślę, że chyba nie narażę się bardzo, kiedy powiem, że wiele osób tak nie do końca wie, czego to dotyczy. Personal branding, marka osobista. Kogo to dotyczy? A czy tutaj jest to tylko i wyłącznie słowo personal związane z osobą? Czy dotyczy też firm? Czy jakbyś przybliżyła nam ten temat?
Przybliżę bardzo prosto, bo faktycznie dotyczy osoby. Personal jest związany z osobą, z Twoim imieniem i nazwiskiem, z tym, jakie skojarzenia budzisz jako osoba w innych ludziach. I jest tak naprawdę, dobrze powiedziałeś, bo w marketingu to jest bardzo nowe słowo, bardzo nowe pojęcie. Funkcjonuje od 1997 roku. Po raz pierwszy dopiero pojawiło się w artykule Petersa właśnie w Stanach Zjednoczonych. Do Polski przywędrowało trochę później, więc tak de facto naprawdę o personal brandingu mówimy całkiem niedługo. I mam takie wrażenie, że w ostatnich miesiącach, kiedy w Polsce i na świecie pojawiła się pandemia, personal branding odmieniany jest przez wszystkie przypadki. Ja mam już wrażenie, że wszyscy dzisiaj się nim zajmują po prostu.
Czyli pandemia doładowała energetycznie pewną potrzebę rynkową, tak?
Na pewno tak, dlatego że w pierwszym okresie pandemii, kiedy nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, co się będzie działo z naszymi firmami, ludzie zaczęli zachowywać się, właściwie właściciele firm, w taki sposób dosyć spontaniczny. Podejmowali bardzo trudne decyzje, często likwidowali własne firmy, likwidowali stanowiska, bo nie wiedzieli, czy będzie finansowanie na dalsze miesiące funkcjonowania. W związku z tym nastąpił tak naprawdę kryzys firm, taki kryzys wizerunkowy. I to jest jak gdyby jedna perspektywa tego, dlaczego personal branding zaczął tak mocno funkcjonować. Druga też perspektywa, również pandemiczna, to jest taka, kiedy nas straszą, oczywiście w moim odczuciu, kiedy nas straszą tym, że drugi człowiek może nam przynieść notabene nawet śmierć, bo chodzi o te dystanse społeczne, które powinniśmy mieć, to my tym bardziej pragniemy być przy człowieku, tym bardziej tego człowieka potrzebujemy.
Ciekawe, ciekawe to
Tak, i
powiedziałeś.
w momencie, kiedy czy prowadzimy własny biznes, czy prowadzimy duże zespoły, no też najczęściej we własnym biznesie, kiedy pokazujemy własną twarz, własną ekspertyzę, własne imię i nazwisko, to cieszymy się większym zaufaniem, niż gdybyśmy na tym samym miejscu postawili logo firmy i nazwę firmy.
To w takim razie pozwól mi to tak przejść. Organoleptycznie, jakbym się przesuwał przez różne obrazy. Wyobrażam sobie właściciela firmy, wyobrażam sobie menedżera jakiegoś zespołu, ale wyobrażam sobie też członka tego zespołu, na przykład specjalistę. No, oczywiście wyobrażam sobie dentystę, człowieka, który jest specjalistą, udziela jakichś usług, ale też na przykład studenta. Jak możemy personal branding odnieść do właśnie tych różnych osób? Nie chodzi o to, żeby każdą z nich omówić, ale to spektrum mi się pojawia i jest takie pytanie, bo wyobrażam sobie, że naszymi widzami są właśnie osoby z tego spektrum. Co mi to daje? Tak? Co ja dla siebie mogę wyciągnąć z tej wiedzy, z tego obszaru?
Zacznę od końca, od studentów, ponieważ też miałam przyjemność w ubiegłym roku na SGH wykład wydawać online'owy, czyli już w tej nowoczesnej formie, dotyczący personal brandingu w kontekście studentów. Jeśli dzisiaj masz wyjść na rynek pracy i wychodzisz na rynek pracy tak jak każda inna osoba, tak de facto wychodzisz na rynek pracy, w którym jesteś no-name'em, nie dałaś się wcześniej albo nie dałeś się wcześniej poznać, nie pokazałeś, czym jesteś dobra, dobry, to trochę trudniej ci jest dzisiaj trafić do pracodawcy. Dzisiaj naprawdę dosyć duże plusy mają osoby, które trochę wcześniej dały się poznać, które już pozostawiły po sobie jakiś ślad. I tutaj na przykład personal branding jest dosyć istotny w kontekście tego, jak na przykład studenci używają swoje media społecznościowe. Ponieważ, tak jak rozmawiam z rekruterami, dzisiaj praktycznie 95% naszych CV, jeśli dotyczą procesu rekrutacji, jest sprawdzany nie tylko w postaci CV, papieru, który dostajemy, ale poprzez również to, w jaki sposób ty się dajesz poznać ludziom przez media społecznościowe.
Czyli pozwól, że ci wejdę w słowo. Wyobrażam sobie teraz, że ktoś w tych mediach społecznościowych zachowuje się bardzo różnie, prawda? Ma swojego Facebooka, gdzieś tam oczywiście Instagram, coś tam nagrywa na TikToku, no i wygłupia się. Oczywiście wygłupianie nie jest niczym złym, ale pytanie, jak się wygłupia? Czy się wygłupia inteligentnie? Czy prezentuje w międzyczasie jeszcze jakieś inne walory od samego, o samej umiejętności wygłupiania się? No, czy po prostu no, zachowuje się tak, że właściwie widać tam pustkę, czyli nic nie widać? Czy ja dobrze to rozumiem?
Tak, dobrze to rozumiesz jak najbardziej. Jeśli w mediach społecznościowych też musimy mieć dystans do siebie. Jeśli ten dystans pokazujemy, na przykład na TikToku, bo to jest medium młodzieżowe w tej chwili bardzo mocno, to jak najbardziej mamy szansę potencjalnego pracodawcy. W momencie, kiedy pokazujemy takie rzeczy, które osłabiają nasz wizerunek, osłabiają skojarzenia na nasz temat, no to prawdopodobnie, jeśli pracodawca ma dwie osoby o tych samych kwalifikacjach, wybierze tą osobę, która jednak w mediach społecznościowych pokazuje jakąś wartość.
Lepiej, co wcale nie oznacza, że ktoś, kto w mediach społecznościowych będzie się przedstawiał jako bardzo poważna osoba, lepiej wyjdzie, bo to tak, właśnie oczywiście. Dlatego powiedziałaś o tym dystansie, to jest tak. Bardzo ważne. Ja też dlatego wyszedłem od żartu i od nawet wygłupiania się, prawda? Bo wcale to nie jest sygnał, że to jest coś niepoważnego, tak?
Tak, poza tym
były... Że coś niepoważnego za nami stoi.
Były też badania robione Uniwersytetu w Grenadzie, który dokładnie pokazał, że te osoby, które mają dystans do siebie, są bardziej lubiane przez innych, one, ich mniej dotyczą złośliwości i ewentualnie hejt, bo one potrafią to obrócić na swoją siłę. W związku z tym miejmy ten dystans do siebie, śmiejmy się też z siebie. Natomiast oczywiście w kontekście naszej drogi zawodowej też wplatajmy w te nasze media społecznościowe, w nasze funkcjonowanie w mediach społecznościowych trochę wartości, która podniesie jakość tego naszego funkcjonowania.
I znowu ta równowaga, tak? A tak a propos skojarzy mi się właśnie ten element tego dystansu z tym, że no, osoba, która potrafi wytrzymać presję reakcji środowiska, no to też potrafi wytrzymać presję różnych trudniejszych, złożonych sytuacji i to o tym mówić. To na temat studentów. A teraz przejdźmy.
I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo mówimy o mediach społecznościowych w kontekście studentów, a do mnie trafiają też osoby w kontekście pracowników, na przykład menedżerowie, na przykład osoby, które chcą awansować w korporacjach i które trafiają dlatego do mnie, że na przykład niemożliwość awansu wynika z tego, że albo mają złą komunikację w mediach społecznościowych, albo nie mają jej wcale. Ostatnio miałam jedną z moich klientek o bardzo wysokiej specjalizacji. Naprawdę dla mnie to jest taka osoba, która na rynku w Polsce jest pierwszej trójce w swoim zawodzie.
To jest mega.
Tak, to jest mega.
Mega specjalista.
Natomiast tutaj mówimy akurat o menedżerze i miała ona dostać kolejny awans, natomiast okazało się, że nie dostanie go, dlatego że weryfikacja HR-ów była taka, że pani nie ma w mediach społecznościowych, pani się w ogóle nie udziela, nie możemy pani zweryfikować i pani też po części nie będzie naszym ambasadorem na rynku. A na takich stanowiskach eksponowanych bardziej chcielibyśmy tego ambasadora już mieć.
Ciekawe, co? A daje do myślenia. Strach się bać w tym momencie, bo jak nie robię, to jest źle, jak robię, to też może być źle. No i w takim momencie pojawia się specjalista, czyli pojawiasz się ty.
Tak, no i też to nie jest tak, że mamy być we wszystkich mediach społecznościowych, bo prawdopodobnie to jest mało realne. Przy naszej zajętości, którą na co dzień mamy, musimy dokonać wyboru. W przypadku akurat osób, które funkcjonują w firmach, ja polecam przede wszystkim na pierwszym miejscu LinkedIna, bo to jest medium numer jeden dla rozwoju naszego biznesu, dla poszukiwania partnerów biznesowych, dlatego żebyśmy mogli pokazać się rekruterom na rynku pracy. więc LinkedIn na pewno, natomiast prawdopodobnie uzupełnimy go komunikacją, na przykład na Facebooku, na przykład na Instagramie, albo na innym medium społecznościowym, jak chociażby na YouTubie, czy właśnie owym TikToku.
W takim razie wyobraźmy sobie taką osobę, która mówi, chce zadbać o ten obszar, chce się dowiedzieć. Jaki ta osoba ma wybór? Może kupić sobie książkę, może poczytać sobie, oczywiście wygooglować, ale może, jeżeli chce się tym zająć w sposób taki bardzo konkretny i powiedzmy nie lawirować wśród różnorodnej wiedzy, która wiadomo no, na internecie jest pomieszana i bardzo często człowiek nie ma tej ekspertyzy, może zwrócić się do takiej osoby jak ty. I co ty wtedy robisz z takimi osobami? Jak to wygląda w przybliżeniu?
Przeczołgowuję je po prostu.
Nieźle?
Naprawdę. To nie brzmi zachęcająco. Natomiast
pierwsza... Mi się wydaje, że dla ludzi, którzy czują, co za tym stoi, to oczywiście, że tak.
No. Tak, jeśli chcą mieć efekty, to jednak trzeba troszeczkę nad sobą pracować, ponieważ pierwszą rzeczą, którą robimy tak naprawdę, to jest zaudytowanie zasobów, którymi dysponujemy. Musimy zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Bo często osoba do mnie przychodzi z konkretną potrzebą. Chcę awansować, chcę mieć więcej klientów, chcę rozwijać swój biznes. To są konkretne potrzeby, które mamy zrealizować. Natomiast tej potrzeby nie zrealizujemy, dopóki ja nie zmapuję tak naprawdę tej osoby, jakie ona ma dzisiaj zasoby.
Poczekaj, to ja ci wejdę w słowo, bo ja teraz tak usłyszałem. Zaudytować zasoby, którymi dysponujemy i zmapować to, co mamy. To ja teraz postaram się to przetłumaczyć, bo ja jestem, wiesz, bo ja jestem prosty chłopak. I to mówię tak, czyli tak, musimy sprawdzić, gdzie już jesteśmy, gdzie nas nie ma, co jak żeśmy
tak,
robili. Ja oczywiście sobie troszkę żartuję, bo twój język jest bardzo klarowny i umówmy się, że on jest już dzisiejszym językiem, tak? No jednocześnie to też właśnie pokazuje, jak się świat zmienia. Ja dlatego o tym powiedziałem, to wbrew pozorom nie było żadnych złośliwości, bo ty nie operujesz teraz językiem korpo, jak się to mówi, tylko operujesz językiem, który jest. Jednocześnie to wskazuje na to, jak świat się bardzo zmienia. Generalnie wydaje mi się, że ty masz na myśli to, że jeżeli chcesz do kogoś pojechać, to trzeba wiedzieć, skąd się wyjeżdża. Czyli najpierw sprawdzasz, czym ta osoba dysponuje.
Tak, robimy między innymi z osobami tak zwaną mapę kompetencji, czyli określamy jej wiedzę, umiejętności, doświadczenie, z którego bardzo dużo nam rzeczy wychodzi, oraz osobowość. Dlaczego też osobowość? Ponieważ ta osobowość będzie determinowała, do kogo ty się odzywasz i jaką społeczność ty będziesz miała, oraz jakim językiem będziesz miała, tak naprawdę komunikowała się z tymi ludźmi. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Później też oczywiście korzystamy z narzędzi marketingowych, jak na przykład archetypy marki, którymi określamy daną osobę, żeby mówić w tym języku, który ludzie już znają. Archetypy marki to są takie smerfy, które biegają.
Przybliż nam
no
to.
Właśnie.
O co tu chodzi, żebyśmy tak to poczuli.
Archetypy marki archetypy wprowadził Jung. I to dotyczyło tak naprawdę naszej osobowości. Dotyczyło tego, w jaki sposób globalnie w cywilizacji rozumiemy pewne zachowania. I na przykład, kiedy powiem król, to raczej wiemy, jak taka osoba się zachowuje. Jeśli powiem błazen, to tym bardziej będziemy wiedzieć. Jeśli powiem kochanek, to również...
To są te archetypy, prawda?
To są te archetypy.
Bo one w naszych umysłach już coś mówią.
Dokładnie. I w każdym kraju właściwie, na całym świecie, one będą budziły podobny zestaw skojarzeń. Każdy z tych archetypów, ich jest 12. Na język marketingu one zostały przełożone w latach 90. XX wieku, więc znowu niedawno całkiem. I one nie tylko dotyczą marek personalnych, ale także dotyczą marek firmowych. Natomiast ja oczywiście wykorzystuję ich potencjał do marek osobistych, dlatego że jeśli teraz wiemy, ja na przykład jestem w archetypie towarzysza i czarodzieja, więc mam dwa łączone.
Ups, to się tak poczułem.
Bo ci towarzyszę w drodze. Przechodzę razem z tobą tą drogę. Daję ci rozwiązania, ale jednocześnie nie wrzucam ciebie na mur, który masz pokonać, tylko stoję obok, dając rozwiązania, dzięki którym ty sam pokonasz ten mur. Natomiast czarodziej, bo czasami robię takie rzeczy, że ty nie wiesz, dlaczego coś ma... Może inaczej. Coś się zadziewa, ale ty do końca nie znasz procesu.
Rozumiem. Rozumiem, co mówisz. Staram się sobie wyobrazić. Człowiek w pewnym momencie dokonuje pewnej zmiany, przychodzi pewien efekt, a ktoś nie wie, skąd to jest, ale jest.
Tak. Więc dlatego ja te dwa archetypy łączę w sobie. Akurat jeśli chodzi o moją markę, żeby wytłumaczyć je odbiorcom, to myślę, że na moim przykładzie jest to całkiem w porządku wytłumaczyć.
To pozwól, że ja teraz zinterpretuję pewną rzecz, ja się uczę w tym momencie od ciebie pewnej kwestii, mianowicie nie ma sensu dla mnie uczyć się teraz, jakie są archetypy, dla mnie, właściciela firmy, przedsiębiorcy, tak, tylko ja bym chciał pójść do specjalisty, który to zeksploruje, sprawdzi, zdefiniuje i zasugeruje mi pewne działania, które mają doprowadzić do tego, że. Tak? Czy ja to dobrze rozumiem?
Tak.
I teraz przechodzimy już do świata takiego, w którym jak dla studenta jest to odnalezienie się na rynku pracy, jak dla specjalisty to jest znalezienie gdzieś pracy, no to dla przedsiębiorcy to już jest obszar, który jest związany z tym, jak on reprezentuje swoją firmę, jak jego firma jest postrzegana. Dobrze mówię?
Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. I w pierwszym obszarze, ja tu będę machała teraz rękoma, w pierwszym obszarze musimy zdefiniować siebie, dookreślić siebie. Musimy sprawdzić, jakie te zasoby mamy. I też jest moją rolą narzucenie pewnych schematów marketingowych, pewnych rozwiązań marketingowych, które z mojego doświadczenia powinny sprawdzić się w tej marce. Mamy siebie. Czy jestem studentem, czy jestem menedżerem, czy jestem właścicielem firmy. Natomiast z drugiej strony, jeśli mamy siebie, to my musimy, bo marka tak naprawdę definiuje się w oczach odbiorców. To nie jest definicja tylko, którą my sobie narzucamy, tylko...
To jest trochę jak wartość, tak? Wartość czegoś to nie jest to, co my przypisujemy, tylko odzwierciedleniem tego jest, ile na przykład klient za to zapłaci i jak sobie to ceni, tak? Na co wymieni.
Dokładnie tak. I kolejna rzecz, którą musimy zrobić, dlatego pokazuję ręce, to jest to, że musimy określić, do jakiego segmentu rynku mówimy, do jakich klientów my mówimy. Te wszystkie rzeczy, które są nam bardzo, bardzo potrzebne. Jeśli jestem właścicielem firmy, to być może moim partnerem strategicznym będzie nie tylko partner w postaci klienta, ale może to będą również grupy taktyczne, do których ja muszę dojść, z którymi muszę nawiązać współpracę, żeby do tego klienta dotrzeć. A może wręcz zupełnie jeszcze coś innego. Moim partnerem tutaj, do którego ja mówię, jako właściciel firmy, czy ewentualnie członek zespołu, jest inna osoba, która chciałaby pracować w mojej firmie. I to już mamy employee branding, w który wchodzimy.
No właśnie, employee branding, czyli zastanawiam się nad tym, jak w oczach potencjalnego pracownika firmy, osoby, którą zaproszę do współpracy, moja firma wygląda, bo ja chcę przyciągać osoby takie, jak chcę, a więc chcę ten obraz budować. Tutaj wydaje mi się, pojawia się jeszcze jeden element, bo powiedziałaś, bardzo zresztą ciekawe to jest, że patrzysz na osobę, patrzysz na ten target, używając języka.
Pojawia się jedna jeszcze rzecz, tak. Pojawia się most.
Ale to za chwileczkę, bo ja zauważam jeszcze jeden element. Czasami sprawdzanie tych zasobów, jak to powiedziałeś, audyt zasobów, może odkryć, że obraz firmy jest bardzo negatywny, czyli nie pojawia się tylko budowanie czegoś nowego, ale coś chyba trudniejszego, przebudowanie pewnych rzeczy, prawda?
Tak, i to już jest rebranding. I tutaj wykorzystuję swoje umiejętności akurat związane z public relations, które w marketingu mi bardzo mocno pomagają, bo dzięki temu mogę, zresztą bardzo blisko marka osobista jest w kontekście PR-owskiej, dlatego że to też jest kształtowanie pewnego postrzegania nas. I jeśli ja przy takim mapowaniu faktycznie odkrywam w kliencie albo w firmie, że są elementy, które są dzisiaj trudne dla rynku, których rynek nie rozumie, a nie rozumie dlatego, że reaguje negatywnie, to albo upraszczamy język komunikacji, albo stosujemy inne elementy, które powodują, że rynek zaczyna rozumieć, poznawać. Czasami trzeba prowadzić działania naprawcze, bo sytuacja kryzysowa jest zbyt duża. I wtedy sama modyfikacja języka, sama modyfikacja elementów marketingowych, które przybliżą firmę odbiorcom, jest niewystarczająca. No i wtedy się pojawia też PR jeszcze.
No i wtedy wchodzisz we współpracę ze mną, bo jak mówimy o świata kryzysowego, to wchodzą tak. Moje znowu kompetencje, tak? Ale oczywiście nie o moich kompetencjach dzisiaj mowa. Dzisiaj ja się także uczę, mówię to bardzo poważnie i tak jak powiedziałem, jest to bardzo, bardzo ciekawe. Na pewno, kiedy myślimy o poprawie swojego wizerunku, no to powinniśmy zawsze mieć jakiś cel na myśli, tak? No bo wyobraźmy sobie kogoś, pracuję sobie w firmie i tak dalej i nagle mówię, chcę poprawić swój wizerunek. No można to zrobić, tak? Tylko jest pytanie, ale w czyich oczach oraz po co? Jeśli chodzi o przedsiębiorców, jest to zdefiniowane w sposób bardzo klarowny, prawda? Ale jestem przekonany, że są przedsiębiorcy, którzy dzisiaj patrzą na to i mówią, a po co mi to? Przecież moja firma się rozwija i tak dalej, prawda? studenci mogą chcieć być zatrudnieni, specjaliści chcą być rozpoznani na rynku. Jak wygląda dzisiaj postrzeganie tego tematu przez ludzi? Tak? Mam na myśli przedsiębiorców przede wszystkim, bo zwróćmy się teraz w kierunku tego biznesu. Tak a propos, tak, mam wrażenie, że chyba tam masz najwięcej do zrobienia i tam jest też najwięcej tego zaplecza dla ciebie biznesowego, prawda? Chociaż mogę się mylić. Jak to jest postrzegane? Czy to jest naprawdę temat, który jest znany i on jest, przedsiębiorcy wychodzą do tego, mówią tak, chcę to robić i tak dalej? Czy jest niewiedza na ten temat, nieświadomość, albo jest tylko taka powierzchowna świadomość?
W moim odczuciu jest duża nieświadomość tak naprawdę i często spotykam się z przedsiębiorcami, którzy mają produkt, wystawiają go na rynek i dziwią się, że nie dzieje im sprzedaż. Że nie zbudowali sobie tak naprawdę dla mnie podstawy personal brandingu jest zbudowanie społeczności, czyli odbiorców. I to są między innymi działania marketingowe i personal brandingowe, które powodują, że ta społeczność jest gotowa na nasze rozwiązanie bądź nie. I jeśli nie zbudowaliśmy tego, to nie dziwmy się, że spamujemy tylko, bo wtedy to nazywam spamowanie, nawet na naszych profilach w jakichkolwiek mediach społecznościowych, na stronach internetowych, tylko i wyłącznie produktem, a nie potrzebą. A dzisiaj potrzeba jest kluczowa. I to jest jeden element. Drugi element jest też taki, że nawet jak przedsiębiorca już trochę wie na temat personal brandingu, już wie, że dzięki temu, że pokazuje się, że ma strategię ułożoną, bo to jest tak naprawdę clue moich działań, to jest układanie strategii. To nie jest tylko to, że mamy osobę, mamy odbiorcę, budujemy most, czyli sposób komunikacji, w tym media społecznościowe, w tym język i kilka jeszcze innych rzeczy, ale przede wszystkim to wszystko musimy ubrać w strategię, bo strategia będzie dawała nam po pierwsze sprzedaż i to, jak mamy dotrzeć do odbiorcy, jakie rzeczy są dla tego odbiorcy ważne. Po drugie, jeśli dzisiaj biznes nie zna własnych cyfr, to jak można robić biznes? Dla mnie w każdym działaniu, które podejmuję z moimi klientami, bardzo ważne są wszystkie elementy, których możemy pokazać cyfrę. Bo wtedy ta cyfra mi daje taką informację zwrotną, czy idziemy w dobrym kierunku.
Czyli mierzalność.
Tak, mierzalność, dokładnie tak.
Zwłaszcza, że internet dzisiaj daje fenomenalne możliwości do mierzenia, czego w takim klasycznym biznesie nie można osiągnąć w sposób łatwy.
Tak, a dzisiaj dodam jeszcze jedną rzecz, kończąc ten wątek związany z przedsiębiorcami i z brakiem świadomości, w kontekście mniejszych firm. Myślę, że też masz takie doświadczenie. Zapytaj, czy oni mają jakąkolwiek strategię, nawet na biznes. Nie mówię już o marketing, nie mówię już o personal brandingu.
Czyli, Justyna, pozwól, że ja teraz zreasumuję pewną kwestię. Można poznać wiele figur tanecznych, można poznać wiele kroków tanecznych, ale w pewnym momencie chcemy wyjść i zatańczyć, żeby to się ułożyło nie w miszmasz, tylko w konkretny cel związany z tym, że przetańczę pewien obszar, będzie się to podobało. W biznesie chcę ułożyć tak te kwestie, aby nie robić wszędzie wszystkiego, dlatego że wtedy powstanie miszmasz. Druga sprawa, nie wspomaga się to bardzo często będzie się znosić, czyli strategia to jest ułożenie pewnego procesu, który ma doprowadzić do konkretnego efektu. No i teraz kończąc naszą rozmowę, pojawia się pytanie, no dobrze, nasi słuchacze słyszą to, chcą o tym porozmawiać, chcą się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało, jak mogą nawiązać z tobą kontakt, dowiedzieć się, jak ten proces będzie wyglądał, bez na razie ryzyka żadnego, że od razu wchodzi i zamawia twój serwis. Jest taka możliwość, żeby z tobą porozmawiać na ten temat?
Tak, jest taka możliwość, jak najbardziej. Oferuję takie 20-minutowe bezpłatne konsultacje, to jest zupełnie bezpłatne, natomiast też przygotowane, czyli w procesie automatycznym tak naprawdę, bo też online'owym, osoba określa, co jest przedmiotem konsultacji. Jednym z tych elementów jest między innymi strategia działań. Innym z elementów są konkretne obszary, tam jest 9 wskazanych elementów, o których możemy porozmawiać i dzięki temu, że my rozmawiamy, bardzo często po takiej konsultacji klient się pyta, a co można u mnie kupić? Co ja zaoferuję? A ja daję tylko tak naprawdę tą wiedzę za darmo. Tą wiedzę, która już nawet po tej konsultacji, kiedy on prowadzi ją w życie, jestem przekonana, że będzie miał konkretne efekty.
Czyli to jest nic innego jak content marketing, tak a propos. Tak. No bo to już jest wiedza bardzo konkretna, dzięki której ty pozycjonujesz się w głowie tej osoby, z którą rozmawiasz, jako ekspert lub nie, bo jesteś w stanie w tym pomóc.
Tak, poza tym te konsultacje to nie jest tylko kwestia krótkiej rozmowy czy wymiany mailowej, ale konsultacji, kiedy my się słyszymy, kiedy my się czasami widzimy, dają szansę sprawdzić klientowi, czy tam będzie po drodze. To są takie elementy, które... Chemia. Dokładnie, ta chemia, tak, o których nie da się powiedzieć
inaczej. Bo ty jesteś troszeczkę jak opiekun, jak lekarz i tak dalej. W takim razie rozumiem, że jeżeli ktoś chciałby się z tobą skontaktować, do czego zapraszam serdecznie, wystarczy pod filmem wejść tam w opis i tam wszystkie informacje, jak się z tobą skontaktować, są, więc zapraszam serdecznie. Ja, Justyno, dziękuję ci ślicznie za ten taki skrót, bardzo konkretny jednak skrót, i myślę, że te 20 minut to też jest, zwłaszcza, że będą przygotowane, to też jest coś, co warto zrobić, bo już wiele można dowiedzieć się o sobie i o kierunku, który można obrać.
Na pewno tak. Osoby, które mają te konsultacje ze mną, zawsze podkreślają, że są bardzo konkretne, są w punkt, ponieważ 20 minut, ale ja w większości słucham klienta. Bardzo dokładnie dopytuję o pewne elementy jeszcze, które się pojawiają. I tak naprawdę w czasie rozmowy klient sam już widzi inną perspektywę, bo pytania dają inną perspektywę, to jest ich moc. I dzięki temu tak naprawdę on już sam widzi, co prowadzić, jaką zmianę może zastosować.
I mówi o-o.
Tak.
A tak w ogóle wiem, że też jesteś autorką książek i myślę, że zaproś teraz naszych widzów, którzy teraz ciebie obserwują, na stronę, w opisie oczywiście ona jest, gdzie mogą dowiedzieć się na temat ostatniej książki, która ma tytuł?
Bardzo prosty tytuł, Marka osobista i biznes online, żeby nie pomylić, żeby nie zastanawiać się. Te dwa elementy, dla mnie marka osobista ma wymiar biznesowy. I dla mnie marka osobista, którą ja buduję z moimi klientami, musi mieć w sobie elementy po pierwsze sprzedaży, po drugie strategii, albo właściwie po pierwsze strategii, po drugie sprzedaży, bo wtedy możemy zweryfikować, czy nasze działania są skuteczne, czy nie. Marka osobista, budowana tylko w kontekście celebryckości, ilości lajków, spełniania naszego ego, to nie jest marka, która dla mnie jest marką biznesową.
I żeby się tego dowiedzieć o sobie i móc realizować swoje cele, czasami nawet choćby je pomóc zdefiniować, zapraszam do kontaktu z panią Justyną Kopeć, specjalistą, ekspertką w temacie personal brandingu.